Chciałem bardzo serdecznie podziękować Andrzejowi i wam wszystkim za zaproszenie tutaj, za to, że mogę tutaj z wami być. To niewątpliwy zaszczyt i także trwoga mnie ogarnia, patrząc na to, na tą salę. Ja myślę, że takie rzeczy najważniejsze, które wypadałoby się przedstawić, były napisane na plakacie. Można je w skrócie automatycznie przypomnieć, w skrócie telegraficznym, że mam na imię Andrzej faktycznie, że mam 55 lat, chyba nie było napisane na plakacie, ale tyle właśnie mam, więc pewnie jestem tu prawie najstarszy na tej sali, że mam 9 dzieci razem z moją żoną i że pracuję na uczelni, jestem socjologiem z wykształcenia, uczę tam, jestem też prodziekanem u siebie na wydziale. To pewnie takie najważniejsze rzeczy. To może jeszcze to, że jestem Krakusem od urodzenia i do dzisiaj mieszkam w Krakowie. Tak. Jeżeli bym mówił za głośno, albo za cicho, albo za blisko trzymał mikrofon, albo za daleko, to proszę alarmować teraz, bo pod koniec to już będzie po ptakach. Dobrze? Teraz. I teraz tak. Kiedy rozmawiałem z Andrzejem już jakiś czas temu o tym spotkaniu i zostałem przez niego po raz pierwszy zaproszony i także Andrzej mówił, czemu to spotkanie ma być poświęcone, czego by oczekiwał ode mnie, kiedy padło to sformułowanie, że to ma być spotkanie zatytułowane Złoty Środek. A co by to miało znaczyć? No to miałoby oznaczać poszukiwanie w życiu jakiejś równowagi, jakiegoś balansu. Ja miałem spore wątpliwości i uczciwie mówiłem Andrzejowi, że jestem głęboko przekonany, że nie jestem właściwą osobą na to spotkanie. To znaczy, w jakim sensie? W takim sensie, że myślę, że do wielu rzeczy ludzie się przygotowują, nabierają kompetencji, nabierają fachowości. Na przykład, jeżeli chcesz zostać trenerem, żeby pomagać ludziom w ich zmaganiach z osobowością, no to trzeba studiować psychologię, robić jakieś kursy w tym kierunku. Chcesz być dobrym inżynierem, chcesz budować mosty, no to trzeba odbyć studia, trzeba nabrać takiej kompetencji na pewno. W wielu dziedzinach jest ona wymagana, potrzebna i wskazana. Ja nie czuję się takim specem od złotego środka. To znaczy, nie wiem, czy w ogóle można coś takiego fachowo opanować, ale nie czuję się takim specjalistą wykształconym w tej materii. Dlatego mówiłem Andrzejowi na początku uczciwie, że nie obraziłbym się, gdyby szukał kogoś bardziej odpowiedniego, ale nie wiem, nie przemyślał sprawy, nie podjął takiej decyzji. Jesteśmy dzisiaj razem. Jestem z wami tutaj. To tytułem wstępu niech może wystarczy. Druga rzecz, która też na początku myślę, że warto by trochę więcej nad nią się zatrzymać, troszkę nad nią pomedytować, to jest samo to sformułowanie złoty środek. Co by to miało oznaczać? Oczywiście jakiś takim bardzo pobieżnej formie próbowałem to zdefiniować, że to no właśnie szukanie jakiejś równowagi, szukanie jakiegoś balansu, szukanie jakiejś drogi pomiędzy skrajnościami, można by tak powiedzieć. Idąc dalej, można by powiedzieć, że to jest może poszukiwanie jakichś kompromisów, poszukiwanie jakichś właściwych rozwiązań wtedy, kiedy trudno jest znaleźć to właśnie to właściwe rozwiązanie. Można by iść w tym kierunku, jakkolwiek ja akurat nie chciałbym tego zaproponować. Mam takie prawo, bo gdyby to tak było, że jest jakaś teoria złotego środka, jest jakaś nauka na ten temat, tak jak mamy, powiedzmy, prawo powszechnego ciążenia i byłoby głupotą negować to prawo i mówić, że można inaczej, prawda? Że można zrobić tak, że ten mikrofon wypuszczę go z ręki, on nie spadnie. Wszyscy wiemy, że spadnie i pewnie się zniszczy, więc gdyby istniała taka teoria złotego środka, no to trzeba by kogoś kompetentnego znaleźć do niej. Ja myślę, że nie do końca jest ona może, a jeśli nawet, to nie ma takiej formy teorii naukowej. Stąd też pozwolę sobie powiedzieć na samym początku, że wszystko, co dzisiaj będę do was kierował, będzie miało charakter, nie wiem, może trochę przemyśleń, trochę refleksji, trochę takiej samorefleksji, ale to nie znaczy, że ktokolwiek by tutaj przyszedł, musiałby powiedzieć to samo. Nie. Przypuszczam, że gdyby tu przyszło 10 innych prelegentów zaproszonych, by mówić o złotym środku, być może każdy mówiłby troszkę inaczej. Niemniej jednak, że istnieje pewna, w moim przekonaniu, pewien sposób zdefiniowania tego, czym jest złoty środek. I do tego chciałbym was dzisiaj przekonać, a przynajmniej zaznaczyć swój punkt widzenia, mówić o swoim doświadczeniu w tej materii. Zostawiając w całkowitej wolności wszystkich, co z tym dalej zrobią. I teraz w jakim kierunku, Ja bym proponował, żeby mówić o złotym środku. Opowiem na początku taką historyjkę, którą dosyć dawno już słyszałem, chyba nawet ją dostałem w tej serii tych różnych ciekawostek, które się rozsyła mailami do znajomych, czy ciekawych zdjęć, czy ciekawych właśnie historyjek. Ona do mnie tak dotarła, pamiętam, że tak dotarła, no już będzie chyba z kilkanaście lat temu, ale do dzisiaj ją pamiętam, bo uważam, że jest genialna w swojej wymowie. Mianowicie historyjka wygląda tak. Zaczyna się wykład na uczelni, wykład w serii, czy kurs zatytułowany Organizacja czasu pracy, czy zarządzanie organizacjami, coś takiego. Jest masa słuchaczy i jest profesor, przychodzi profesor, który no, cieszy się uznaniem, lubią go studenci bardzo i zapowiada, że dzisiaj będzie wykład zaczynał się od doświadczenia, od pewnej prezentacji. No i stawia na katedrze duże szklane naczynie, coś jak akwarium, czy jakiś słój ogromny i wkłada do niego kamienie. Ona wkłada do niego kamienie, zapełnia je po brzegi i pyta swoich słuchaczy, czy jeszcze moglibyśmy wsadzić coś do tego słoja. No wszyscy myślą, że pytanie jest o kolejny kamień i mówią, nie da się, już jest pełno. Wtedy profesor wyciąga za katedry worek ze żwirem i zaczyna dosypywać tam żwiru. No i trochę tego żwiru weszło, więc widać, że jednak coś się zmieściło. Czy jeszcze coś się zmieści? Pytanie. No, chyba już nie. A wtedy ten profesor wyciąga worek z piaskiem, zaczyna sypać piasek. No i znowu tego piasku sporo weszło do końca, do brzegów naczynia. I znowu stawia pytanie, czy jeszcze coś można zmieścić w tym słoju? No nie, już nie można nic. Już piasek wypełnił wszystkie szczeliny, nic się nie zmieści. No i znowu ze chytrym uśmieszkiem profesor wyciąga naczynie z wodą i dolewa wody. No jeszcze weszło sporo wody. No i stawia pytanie, co oznacza ta prezentacja? I wszyscy sądzą, że ponieważ jest to wykład o organizacji pracy, pierwsza odpowiedź jest taka, że nawet w najbardziej wypełnionym kalendarzu zawsze można znaleźć jeszcze czas na jakieś spotkanie, na jakąś konferencję, na jakąś naradę. Zawsze jeszcze coś można upchać. Nie można nigdy powiedzieć, że nie mam na nic czasu. To była pierwsza odpowiedź, ale ten profesor mówi nie. Chodziło mi o coś innego. Pokazać wam, że jeżeli chcemy wypełnić to naczynie, to należało zacząć od kamieni. Bo gdybym zaczął od wody, to by tam tylko woda się znalazła, nic innego. Naczynie wypełnione wodą, cokolwiek dołożymy, będzie się przelewać. A ponieważ zacząłem od tych największych kamieni, zmieściło się dosyć sporo. Dlaczego przyszło mi do głowy, że ta opowiastka, ta historyjka może być dzisiaj przydatna, żebyśmy się dobrze zrozumieli? Otóż sądzę i taką hipotezę chciałem na początku postawić, ją będę starał się obronić, że poszukiwanie złotego środka w życiu człowieka w ogóle, mężczyzny, ojca, męża, samotnego człowieka, poszukiwanie złotego środka nie oznacza tego, że musimy zawierać kompromisy, bo czasami one są całkowicie niemożliwe do przyjęcia. Prawda? Że to niekoniecznie na tym musi polegać. Że tak jak dzisiaj słyszeliśmy w tej lekturze pierwszej z Księgi Mądrości, bo dzisiaj obchodzimy świętego Stanisława i było to czytanie z Księgi Mądrości takie zadziwiające. Nie? Mówi, że sędziwości nie mierzy się ilością lat, tylko mądrością. To jest takie, dla nas może być zaskakujące, jak się chwilę zastanowimy, bo jak sobie składamy życzenia, myślę, że to wszyscy tak robimy, ja też tak robię, nigdy nie mówię nikomu życzę ci mądrości, tylko życzę ci 100 lat. A sądzimy, że to jest dobre życzenie, żeby człowiek długo żył. I myślimy, no tak, no może tam Księga Mądrości inaczej na to patrzy, ale nasze doświadczenie, nasza praktyka, nasza tradycja, ta oczywistość absolutna, to, że oddychamy w tej chwili, nikt się na tym nie zastanawia, że oddychamy, bo oczywiste. Oczywiste jest to, że chcielibyśmy długo żyć. Nie? Chcielibyśmy długo żyć. Czego sobie jeszcze życzymy? No, powodzenia, pieniędzy, zdrowia. Tymczasem jakby tak czytać Księgę Mądrości czy inne księgi, to niekoniecznie one stawiają te wartości na początku. To znaczy mówię o tym dlatego, że niekoniecznie szukając tego złotego środka znajdziemy coś, czego się spodziewamy znaleźć. Ja bym powiedział w ten sposób, że poszukiwanie złotego środka oznacza umiejętność znajdywania rzeczy najważniejszych. To jest, krótko mówiąc, to, co chciałbym powiedzieć dzisiaj, może troszeczkę to rozbudowując, może trochę to komentując, ale tak mi się wydaje, że że złoty środek potrafi znaleźć ten, kto ma pewną hierarchię wartości, nie? Kto ma ten ogląd rzeczywistości taki, w którym rozeznaje, co jest naprawdę ważne, a co nie jest ważne w życiu. Pewnie, że to będzie miało także przełożenie na naszą sytuację dzisiaj, na to zgromadzenie mężczyzn świętego Józefa, bo każdy z nas jest w jakiejś konkretnej sytuacji życiowej i no, chcąc nie chcąc musi poszukiwać rozwiązań. A i chciałoby się znajdywać ten złoty środek. Znaczy znajdywać takie rozwiązanie, które będzie no, dobre, które będzie najlepsze, no bo sama nazwa na to wskazuje, że złoty to jest ten najlepszy, najcenniejszy, najbardziej pożądany. Otóż ja bym powiedział w ten sposób, że złoty środek, umiejętność znajdywania złotego środka, czy przekładając to na to, co próbowaliśmy robić, umiejętność pewnej równowagi, czy zdolność, szansa na to, że nasze życie będzie zrównoważone, pojawia się wtedy, kiedy w tym życiu umiemy wybierać rzeczy najważniejsze. Jakby je załatwiać w pierwszym rzędzie, w pierwszej kolejności. Tak jak ten profesor, który stawiał, kładał najpierw te wielkie kamienie, a potem dopiero rzeczy drobniejsze. I też się okazuje, zmieściły. Ale nie można odwrócić kolejności, bo wtedy nie wsadzimy żadnego wielkiego kamienia do tego słoja, czyli jeżeli dobrze rozumiemy tę przypowieść, nic w życiu sensownego nie dokonamy. Będziemy się zajmować bzdurami, głupotami, rzeczami mało ważnymi, które też zajmują czas niewątpliwie i też bywają z zewnątrz interesujące, ale no, zgodzimy się, że to szkoda na nie życie tracić. I to jakby, jeżeli tak, jeżeli się choć trochę z tym zgodzicie, co mówię, że złoty środek oznacza tę umiejętność, tę zdolność, że człowiek potrafi powiedzieć, co jest naprawdę ważne. To znaczy w sytuacjach, kiedy musi wybierać, wie, co wybrać. Może się tam sparzy raz, drugi, ale idzie w pewnym kierunku. Jest jakoś ten określony kierunek, w którym dokonujemy tych wyborów. No to pojawia się pytanie, gdzie nabyć tej umiejętności? Gdzie zdobyć tę wiedzę? Jak się tego nauczyć? Gdzie to jest napisane? Gdzie to jest opisane? Jak wygląda ten człowiek, który dokonuje właściwych wyborów? Ten człowiek, który umie znaleźć ten złoty środek? I kiedy myślałem nad tym, jak to najprościej przekazać, ale zarazem jak pokazać istotę rzeczy, to nieodmiennie przychodzi mi na myśl kazanie na górze. Myślę, że wszyscy go znacie. 5, 6, 7 rozdział świętego Mateusza. Czy potem w innej troszkę formie zapisane, jako niektórzy mówią, jako kazanie w dolinie u świętego Łukasza. Ale istota jest ta sama. I u Mateusza, i u Łukasza jest zapisana istota rzeczy. Nie, to jest tak, można by powiedzieć, że to jest ten obraz człowieka, który wybiera właściwie. Mówimy na razie ogólnie, ale kiedy teraz zaczęlibyśmy czytać kazanie na górze, no to pewnie nikogo to nie zdziwi, bo wszyscy jesteśmy osłuchani z tym czy innym fragmentem tego kazania, nie? Że ktoś ci tam uderzy w prawy policzek, nastaw mu lewy. Jeżeli ktoś zabiera ci szatę, daj mu także swoją tunikę. Jeżeli ktoś ci każe iść 1000 kroków, idź 2000. To są te rzeczy, ja myślę, takie bardzo jaskrawo pokazujące, co to znaczy wybierać rzeczy właściwe, no bo to są właśnie sytuacje konfliktowe, nie? To są sytuacje, kiedy wchodzimy w relacje z innymi ludźmi, czy to będzie relacja w małżeństwie, czy to będzie relacja stosunek pracy, czy to będzie relacja z sąsiadami, że te relacje, jak relacje między ludźmi, no bywają konfliktowe. Bywają konfliktowe, no bo tam sąsiad za głośno puszcza muzykę, albo nie wysprzątał korytarza, a w pracy coś tam się zdarzyło, nie dostaliśmy tej premii, na którą żeśmy liczyli bardzo, która się nam należała, bo faktycznie pracujemy dobrze. Albo w małżeństwie ktoś tam nie docenił naszych dobrych zabiegów, czujemy się skrzywdzeni. Nie? To są te sytuacje, kiedy dotyka nas krzywda i no i właśnie, gdzie znaleźć teraz złoty środek rozwiązania tej krzywdy? Gdzie go znaleźć? Nie? Jak to zrobić? Bo ludzka sprawiedliwość ma swoje podpowiedzi, ma swoje rozwiązania, ma swoje recepty, które się czasami kończą w sądzie, czasami kończą się tam tak, właśnie takim kompromisem. Ja tobie trochę, ty mnie trochę. Mam wrażenie, tak jest moje patrzenie na to, że Ewangelia, Jezus Chrystus nie proponuje nam takiego kompromisu, nie? Że jak ktoś ci zabierze płaszcz, to ty żądaj zwroty połowy tylko tego płaszcza, niech resztę sobie weźmie. Nie mówi czegoś takiego. Mówi rzecz bardzo drastyczną i bardzo trudną. Powiedziałbym nawet niemożliwą zupełnie do zrealizacji. Daj także tunikę. Oczywiście, że ja mogę powiedzieć tak, że kiedy do mnie to kazanie po raz pierwszy w życiu dotarło, ileś tam 10 lat temu, w tej swojej całości, od początku do końca, bo zazwyczaj najczęściej przywołujemy 8 błogosławieństw na początku, ale rzadko kiedy czyta się kazanie na górze w całości. W lekturach mszalnych jest, w tych lekturach mszalnych tak, czyta się zwykle fragment, jeden czy drugi. Jeśli przeczytać w całości kazanie na górze, ono jest szokujące, jest takie bardzo dotykające. Ale można by powiedzieć, że to jest właśnie ten obraz, to jest ta fotografia człowieka, który znalazł złoty środek. Nie ma się co oszukiwać, nie? Że nie ma innego złotego środka poza tą receptą, którą Jezus Chrystus daje swoim uczniom i także wypełnia w całkowicie. Nie? Bo kiedy mówi na przykład, gdzieś sobie to uświadomiłem, że kiedy mówi to, ten fragment kazania na górze, że kto zabiera ci płaszcz, oddaj mu także swoją tunikę, że Jezus Chrystus jest tym, który, któremu nawet zabrano tą tunikę, pozostawiając go nagim całkowicie. I nie krzyczał o sprawiedliwość, nie domagał się sprawiedliwości. To oczywiście jest to pewien obraz, który można by go kontynuować, teolog czy biblista by go pewnie tam pięknie mógł kontynuować. Ja nie chciałbym teraz tego robić, bo nie jestem ani teologiem, ani biblistą. Zresztą jesteśmy tutaj, o to mnie proszono i to chciałbym zrobić, żeby pokazać ten problem poszukiwania złotego środka w perspektywie bardzo praktycznej. To znaczy takiej, jaką jest nasze życie, bo ono jest praktyczne. Nie? Czy jesteśmy jeszcze przed małżeństwem, bo jest tu wielu chłopaków młodych, którzy pewnie jeszcze nie pożenili się. Widzę też niemało takich mężczyzn, którzy zapewne mają swoje rodziny, mają swoje małżeństwa. Ale właśnie w tej perspektywie przede wszystkim, bo takie jest to spotkanie, nie ma sensu mówić o czymś innym. Ja myślę w ten sposób, że to wyzwanie, nie? Że ten rys, który stawia, ten rys człowieka, chrześcijanina, który daje kazanie na górze i który w ten sposób, tymi pociągnięciami pędzla, mówiąc w przenośni ogromnej, do nas dociera. Jako to słowo, które mówi, jak ktoś ci zabiera płaszcz, oddaj tunikę, jak ktoś ci każe iść 1000 kroków, iść 2000 i tak dalej, i tak dalej. Nie? To jest też to słowo, które mówi, że konieczna jest ta relacja bezpośrednia z Bogiem, bardzo intymna. Kiedy się modlisz, to nie rób tego jak poganie, żeby wszyscy widzieli, wystając na rogach ulic, ale idź, zamknij się w izdebce, czyli w głębi twojego serca, miej tą relację do Boga. Kiedy wchodzisz w relację z innymi ludźmi, konkretnie z twoją żoną, z twoim mężem, z twoimi dziećmi, to popatrz, do czego jesteś powołany, żeby być, znowu mówi to kazanie na górze, żebyś był doskonały jak twój ojciec. I to sformułowanie, bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w niebie, następuje po tych słowach, które mówią, że Bóg jest tym, który syła deszcz na dobrych i niedobrych, na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Że kiedy wchodzimy w relacje z innymi, w szczególności te relacje rodzinne, małżeńskie czy ojcowskie, czy braterskie, bo to także dotyczy rodzeństwa, że te relacje, żeby wchodzić w nie tak, jak Bóg chce, żebyśmy wchodzili, prawda? To znaczy nie różnicując człowieka, nie osądzając drugiego, nie wypominając go, jego słabości, jego grzechów, ale tak jak Pan Bóg, który daje dobre rzeczy wszystkim. Wszystkim daje deszcz, wszystkim daje słońce, wszystkim daje ciepło, czy chłód, czy śnieg piękny. To znaczy, chciałem powiedzieć tak, nie pilnując, żeby się nie rozgadać zbytnio. Myślę, że kiedy na przykład, weźmy taki prosty przykład, nie? Kiedy jest zawierany związek małżeński, ceremonia zawarcia związku małżeńskiego, celebrant w imieniu Kościoła pyta, jakie są wasze postanowienia, chcemy być razem w dobrej i złej doli do końca życia i także przyjąć potomstwo, którym Bóg nas obdarzy. Nie? I to tą przysięgę małżeńską, którą składają sobie nowożeńcy, mąż żonie i żona mężowi, że biorę ciebie za męża i ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci, tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej i Wszyscy Święci. No, taka jest formuła. To znaczy ta formuła jest dlatego ważna, dlatego ją przywołuję, że ona po pierwsze mówi o tym, co jest dla człowieka bardzo trudne, wręcz może niemożliwe, żeby pozostawać, być w jedności z drugim człowiekiem przez całe życie. To jest bardzo trudne. Ale przywołujemy Boga Wszechmogącego, Boga w Trójcy Jedynego, bo to mówimy, zawierając związek małżeński. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. I potem także w czasie ceremonii zawarcia związku małżeńskiego pojawia się to sformułowanie, pytanie najpierw ze strony Kościoła, czy jesteście gotowi przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzy. I w tym pytaniu jest zawarta bardzo głęboka, że potomstwo jest darem Boga. To znaczy, że Pan Bóg ma pewien plan, ma pewien zamysł wobec każdego małżeństwa, ma jakby pewną liczbę dzieci, które dla tego małżeństwa przewiduje, chce im podarować i pyta się w związku z tym tego małżeństwa, czy oni chcą w ten plan razem z Bogiem wejść. Nie pyta się ksiądz, ile chcecie mieć dzieci? Trójkę. No bardzo dobrze, to mi się podoba. Nie pyta. Tylko pyta, czy chcesz wejść w plan, jaki Bóg dla ciebie przygotował. I myślę, że te dwa momenty, pierwszy moment najbardziej fundamentalny, ta deklaracja jedności z drugim człowiekiem, moim mężem czy z moją żoną, jedności aż do śmierci, jedności, która się nie zraża trudnościami, chorobami, przeszkodami, ale trwa, jest samo w sobie tak samo niemożliwe, jak to, żeby właśnie kiedy nas coś okrada, żeby mu jeszcze coś dołożyć, nie w sensie przyłożyć złodziejowi i dać mu wymierzyć karę w sądzie, tylko właśnie dołożyć tę tunikę, czy jak ktoś nas obraża, zabiera nasz honor, uderzając nas w jeden policzek, nadstawić drugi, prawda? By nie bronić swojego honoru ze względu na miłość tego drugiego człowieka, na respekt wobec drugiego człowieka, to się wydaje całkowicie niemożliwe, bardzo trudne. I myślę, że tak samo trudne jest trwać w jedności z żoną, z mężem, znosząc jej odmienność, jej charaktery, jej sposób patrzenia na życie, który jest całkowicie odmienny niż mężczyzny. Nie konkretnie, czy ciebie, jest po prostu inny. Nie? I budować jedność na bazie tych przeciwieństw jest wyzwaniem niesamowicie karkołomnym. I tak samo jak otwarcie na życie. To znaczy przyjmować dzieci, które też w pewnym sensie burzą nasz porządek, naszą potrzebę adorowania siebie, posiadania czasu dla siebie, pewnej logiki, że jak pracuję, chciałbym coś z tego mieć. No to jest trudno, jeżeli są dzieci chorują, dzieci mają swoje potrzeby. To oczywiście zakłada także tą potrzebę umierania, oddawania swojego życia. I ja myślę, zmierzając może powoli do zakończenia tego mojego krótkiego wystąpienia, nie patrzę na zegarek, ale pewnie już te pół godziny powoli mija, że jeżeli mówiliśmy na początku, stawialiśmy sobie to pytanie, jak znaleźć złoty środek, nie? To znaczy jak zrównoważyć swoje życie, to myślę, że są przynajmniej, ja bym tak powiedział, dla uproszczenia pewnego, jakby dwie kategorie odpowiedzi, są dwie klasy odpowiedzi. Jest pierwsza klasa odpowiedzi, które ja myślę, że jakby są takie właśnie zdroworozsądkowe, no, i które się będą później przekładać na to, no to żeby się odżywiać ekologicznie, żeby pracy towarzyszył zawsze odpoczynek, żeby wyzwaniom towarzyszyło zawsze przygotowanie i tak dalej, i tak dalej. Pewne racjonalne podpowiedzi, które ja nie chcę odrzucać jako z gruntu złe i z definicji złe, ale myślę, że jest ta druga klasa odpowiedzi, które przewyższają tę pierwszą. W takim samym sensie, jak dzisiaj słuchaliśmy o świętym Stanisławie, który zmarł w wieku 18 lat. Tu chyba wszyscy mają powyżej 18 lat. Nie? Nikt nie doścignie świętego Stanisława w tym, żeby umrzeć w wieku 18 lat i być zadowolonym, szczęśliwym, świętym na dodatek. Nie? Raczej nie. Więc to jest pewne wyzwanie, jest to pewien, można powiedzieć, absurd, czy pewna jest to na pewno uderzające, jest to coś niezwykłego, żeby tak myśleć o życiu, jak dzisiaj Kościół nam proponuje, wskazując na świętego Stanisława. Mówiąc, że to jest mądrość. To jest złoty środek życia. Złoty środek wyboru, bo Stanisław, wiemy, pochodził z zamożnej rodziny, mógł wykorzystać swoje talenty, mógł pracować, mógł różne rzeczy robić, pomnażać te dobra rodzinne. Dokonał takiego wyboru, nie? I Bóg się pod tym podpisał. Więc myślę, że jeżeli próbujemy mówić o tym problemie złotego środka, czyli znajdować dobre rozwiązania, to może to by było kryterium Pewnie, że trudnym na razie do wytłumaczenia i do zrealizowania, ale może to by było właśnie dobre kryterium. Znajdować takie rozwiązania, wybierać takie rozwiązania, pod którymi Pan Bóg się podpisze. I tak jak próbowałem to mówić, analizując bardzo pobieżnie ceremonię zawarcia związku małżeńskiego, że w tej ceremonii Kościół nas zarazem poucza. Nie? Tak daje nam pewną perspektywę, otwiera przed nami. Tak samo jak dzisiaj o tych iluś tam, nie pamiętam, przepraszam, strasznie słaby ten, tą miękką pamięć komputera i wylatują mi informacje z głowy. Ta ileś 10 godzin, które chcecie poświęcać w ciągu roku Panu Bogu, oczywiste, że za tym się kryje się przekonanie, że całe życie trzeba Panu Bogu poświęcić. Nie? Że to wyznaczenie tej ilości godzin jest tylko zachętą, pokazaniem, że jeżeli do tej pory w ogóle nie poświęcałem tego czasu albo bardzo niewiele, a widzę, że poświęcam go tych godzin 70 czy 80, przepraszam, ale nie zapamiętałem tego. Ile to jest? 72 godziny. To wiadomo, że nas to posyła na drogę, kieruje nas, popycha na drogę, która mówi, poświęć 365 dni Panu Bogu. W pewnym sensie, nie zamykając się w klasztorze oczywiście, nie? Ale że to, tak by to należało rozumieć. Więc tak bym to powiedział, kończąc powoli, że jeżeli miałbym dzisiaj mówić o tym złotym środku, to po pierwsze mówiłbym, że złoty środek, poszukiwanie złotego środka, znajdywanie złotego środka w życiu polega na tym, że umiemy dokonywać właściwych wyborów. Jakie są te właściwe wybory? No, niekoniecznie takie, jak nam podpowiada nasz zdrowy rozsądek. Tak jak kazanie na górze nie jest wynikiem zdrowego rozsądku. Nie zostało napisane w duchu zdrowego rozsądku, ale zostało napisane w duchu rozsądku Bożego. Pan Bóg się podpisuje pod kazaniem na górze. Konkretnie pewne wskazania, które w tym kazaniu są zawarte, mam wrażenie, że bardzo konkretnie dotyczą życia małżeńskiego, rodzinnego i zawsze będą się sprowadzały do tego, żeby albo szukać siebie, albo szukać dobra drugiego człowieka. I rzecz najważniejsza to, że nie jest rzeczą możliwą znajdować ten złoty środek o własnych siłach. Ja myślę, że ten złoty środek jest uosobiony w Jezusie Chrystusie. Że Jezus Chrystus jest tym, który pokazuje, nie tylko naucza w sensie racjonalnym, w sensie intelektualnym, ale pokazuje ten złoty środek. Tak jak dzisiaj święty Stanisław, tak jak w minioną niedzielę słuchaliśmy tej przypowieści przepięknej o, jedni mówią o synu marnotrawnym, inni mówią o tym synu nawróconym, czy przypowieści o dobrym ojcu, jeszcze lepsza jest, zdaje się, nazwa ta, o dobrym, o miłosiernym ojcu, ale to też nie jest racjonalne, nie? To nie jest racjonalne, to sąd żaden by tak nie rozstrzygnął sprawy, powiedziałby, jak to wziąłeś swoją połowę majątku, przehulałeś, koniec, prawo mówi jasno, co w takich sytuacji należy zrobić. Nie? Ten racjonalny sposób znalezienia złotego środka w sytuacji, kiedy się spotyka ten syn niedobry i ten syn dobry i ojciec, jest inny niż ten, który nam pokazuje Ewangelia. Nie? Więc myślę, że to ja bym tak może powoli zakończył, że oczywiście zdaję sobie sprawę, że pewnie nic ani odkrywczego nie powiedziałem, ani może nic, nie wiem, czy ważnego, to już wy osądzicie. Ale jeżeli miałem przez te pół godziny próbować powiedzieć, co dla mnie oznacza znalezienie złotego środka, co po tych 55 latach życia, czyli już znacznie po połowie jestem, po półmetku, co po tych, patrząc na swoje życie, co mógłbym powiedzieć, co było tym, czy udało mi się kiedykolwiek ten złoty środek znaleźć, to bym powiedział, że być może tak, ale na pewno nie wtedy, kiedy planowałem to życie z ołówkiem w ręku, czy z kalkulatorem w ręku, na ile wystarczy, na ile sobie można pozwolić. Tylko wtedy, kiedy pozwalałem, żeby docierało do mnie to przepowiadanie bardzo mocne, że Jezus Chrystus jest tym, który zabezpiecza życie człowieka, który zna to rozwiązanie, który wie, gdzie leży ten złoty środek mojego życia i twojego życia, rozwiązania moich i twoich konfliktów. Jeżeli kiedykolwiek udało mi się posłuchać i pójść w tym kierunku, to pewnie jestem zadowolony dzisiaj. Ale wiele razy się też nie udało, na pewno. Trzeba by też i powiedzieć, że jest wiele klęsk, wiele tych głupich wyborów, kiedy się wydawało człowiekowi, że znajdzie złoty środek i znalazł ten środek zupełnie niezłoty. Kiedy szukał samego siebie, szukał wygody, szukał pieniędzy i to akurat nie okazało się złotym środkiem. No ale Jeśli pozwolicie, to ja na tym zakończył tę część tak zwaną dyskursywną. Wiem, że macie dobry obyczaj rozmawiać, pytać jeszcze, więc nie wiem, czy będę w stanie odpowiedzieć, ale można spróbować. Bardzo proszę.
W takim razie... W takim razie otwieram mikrofon do pytań.
Ja zapytam z miejsca, może jaki był twój najgorszy wybór w życiu?
Na pewno odpowiem na to pytanie, ale chwilę pomyślę, dobrze?
Jeszcze drugą część. Najlepszy
wybór. Najlepszy wybór w życiu. Znaczy ja, nie, myślę, że, mówiąc spokojnie zupełnie, myślę, że to dobrze zrobiłem, podejmując decyzję, żeby się ożenić i otworzyć się na życie w małżeństwie. Myślę, że to jestem dzisiaj święcie przekonany, że to był bardzo dobry wybór, najlepszy chyba wybór, jaki w życiu zrobiłem. To oczywiście nie znaczy, że tam wiele rzeczy po drodze spaprałem, zrobiłem nie najlepiej, źle, ale generalnie jako wybór takiej fundamentalnej drogi, myślę, że ten był chyba najlepszy. Najgorszy muszę jeszcze pomyśleć trochę.
Ostatnie pytanie. Kiedy się nawróciłeś, czyli oparłeś swoje życie na
Bogu? Ja myślę, że to jest przede mną jeszcze ciągle. Nie mogę powiedzieć momentu, kiedy się nawróciłem. Myślę, że to jest ciągle przede mną. Czy jeśli można tak powiedzieć, że jeżeli się mówi, że życie jest drogą, że nawrócenie też jest drogą, no to być może jestem w drodze, ale na pewno nie jestem na u kresu tej drogi. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Tak.
Można pytać dalej.
No, jeżeli dobrze rozumiem sytuację, to też nie uchylając się od odpowiedzi powiem, że nie wiem, jak bym się zachował, bo znaczy tak, mam wiele doświadczeń w życiu, kiedy się odwracałem od proszących o jałmużnę. Nie chciałem dawać. Nie. Podjeżdżam do skrzyżowania, widzę, że tam jest żebrak. O, całe szczęście, że zielone światło i nie będę się zatrzymywał. Nie. To są moje doświadczenia takie. Natomiast są też doświadczenia takie, kiedy dawałem ostatnie grosze, ostatnie pieniądze, czy wszystkie pieniądze komuś napotkanemu. I te pamiętam doświadczenia jako dobre, jako takie, które potem przynosiły głęboką radość. Ale myślę, że jest bardzo ważną rzeczą, to jest coś, to pewien wątek, który zapomniałem przedstawić jeszcze 2 minuty, jeśli można bym dołączył do tego, co mówiłem przedtem. Też dziękuję za pytanie, bo ono mnie skierowało na to, przypomniało o tym wątku. Znaczy, myślę, że jest bardzo ważne mieć doświadczenie jedno i drugie. Po pierwsze, żeby człowiek nie sądził, że ma to dobre serce i zawsze wszystkim będzie dawał. A po drugie, żeby także zobaczył, że jest możliwe dać wszystko. To znaczy, ponieważ Andrzej prosił mnie, żeby przygotować 3 pytania, one już są znane, treść tych pytań, czy nie jest znana? Są na kartkach. Także nie zdradzę żadnej tajemnicy, jeżeli do jednego z nich się odwołam, bo jedno z tych pytań jest takie, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu, o ile dobrze pamiętam, skąd o tym wiesz i czy inni też tak o tobie myślą? Dlaczego takie pytanie sformułowałem? Dlatego, że jest znowu w Ewangelii takie piękne wydarzenie opisane, jak przychodzi ten bogaty młodzieniec do Jezusa i mówi mu, co mam robić, żeby zdobyć Królestwo Niebieskie, to znaczy, żeby dostać się do nieba, czy żeby być szczęśliwym, jakkolwiek by to przetłumaczyć. No, pyta o rzecz bardzo ważną. I wszyscy pamiętamy, co Jezus mu mówi. No, znasz przykazania, nie cudzołóż, nie kradnij, i tak dalej, i tak dalej. Ten młody człowiek odpowiada, wszystkich przestrzegałem od mojej młodości, czego mi jeszcze brakuje? Jezus mówi, no idź, sprzedaj wszystko, co masz. No, tak, trochę podobna sytuacja. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem chodź za mną. I znamy też to zakończenie, nie? Że odszedł smutny, miał bowiem wiele posiadłości. Znaczy, ja myślę, że jest rzeczą ogromnie ważną mieć wgląd w siebie, mieć świadomość tego, kim jesteśmy, jakie są te mechanizmy, które nami rządzą. To znaczy, z jednej strony możemy mieć wiele dobrych intencji i mieć też jakby, no mieć jakieś tam przemyślenia na temat siebie samych, ale ogromnie cenne są takie wydarzenia, które wydobywają na jaw, wydobywają na światło dzienne, uświadamiają nam do końca, kim naprawdę jesteśmy. Nie tylko kim chcielibyśmy być, co nam się marzy, jak byśmy chcieli, żeby inni nas postrzegali, ale kim naprawdę jesteśmy. I ta wiedza, którą ten młody człowiek zdobył w tym spotkaniu z Jezusem, jest ogromnie cenna. Nie wiem, co on z nią potem zrobił, bo tego ewangelista już nie komentuje dalej. Ale no, miał dwa wyjścia. Nie? Mógł przyjść jeszcze raz, sprzedać wszystko, co ma, rozdać ubogim, mógł wrócić do siebie i pielęgnować dalej te majątności. Ale w każdym wypadku już ze świadomością, kim jest, nie? Jakie są te mechanizmy w nim rządzące. Więc ja nie, może to trochę za długo i może nie wprost na to pytanie odpowiadam. Bo ja powiem tak, jak wyjdę stąd i spotkam żebraka, nie wiem, jak się zachowam. Nie daję za siebie żadnej gwarancji. Mogę tylko tyle powiedzieć, że wiele razy zamykałem swoją kieszeń na potrzeby innych, w sensie dosłownym i przenośnym. Mogę powiedzieć tak, że nieraz tego nie zrobiłem i jestem z tego zadowolony, że te doświadczenia mam. To ja myślę, że nie da się na to pytanie odpowiedzieć bez wielu zastrzeżeń. Na przykład to, że jest zapisane w Ewangelii ten epizod, kiedy Jezus patrzył, jak wielu bogaczy wrzucało wiele i była ta uboga wdowa, która wrzuciła dwa pieniążki, ale wszystko wrzuciła. No, jakiś jest sens, że to zostało zapisane w Ewangelii. Nie? Czy ta historia z tym młodzieńcem jest jakiś sens. Ale ja myślę, że to nie jest ćwiczenie tak jak ćwiczenie na siłowni, że no, dzisiaj podnosimy 60, jutro 65, znaczy dzisiaj dajemy na jałmużnę 5, a jutro powinniśmy dać wszystko. Nie, to nie jest tak. Myślę, że to jest kwestia pewnej relacji do Pana Boga, tej głębokiej, intymnej relacji, kiedy Pan Bóg nam mówi, daj temu żebrakowi wszystko, daj wszystko. A może nie mówi tak codziennie i pewnie nie mówi tak wobec każdego żebraka i codziennie. Ja myślę, że to trudno jest jakąś regułę sformułować na zasadzie, nie wiem, dobrego wychowania czy dobrego chrześcijańskiego postępowania, że powinniśmy oddawać wszystko, co mamy w kieszeni napotkanym żebraku. Nie jest tak. Takiej reguły bym nie formułował. To jest bardzo sprawa bardziej skomplikowana i mająca wiele wspólnego z tą intymną relacją do Boga, jaką człowiek musi mieć, żeby mógł funkcjonować jako chrześcijanin.
Tam było drugie pytanie, tak? Proszę.
Pójście za swoim jakby powołaniem, a jeżeli był taki moment, to
Ja powiem tylko krótko, że proste to nie, w moim wypadku nigdy nie było proste. Nie? Znaczy, no nie, no też bym odpowiedział, że nie jest to takie zupełnie proste, oczywiste, jak 2 plus 2 jest 4, to jest oczywiste. W moim przypadku, znaczy jak patrzę na swoje życie, na swoje przeżycia z tych lat 30 małżeństwa, to że nic nie było nigdy proste i łatwe i także ta kwestia otwarcia na życie nie jest dla mnie taka zupełnie oczywista, ale na wszystko, jak sądzę, trzeba patrzeć z różnych perspektyw. Nie? I teraz jest to też pewne piękno, no, nie chcę nikogo epatować starości, bo jeszcze nie jestem starym człowiekiem, ale niemniej jednak tą połówkę życia na pewno mam za sobą. Jakby tą fazę życia zakładania rodziny i rozwijania tej rodziny też mam za sobą, bo już najmłodsze nasze dziecko jest pełnoletnie, niektóre już są całkiem dojrzałe, samodzielne. Nie? Ta faza jest już za nami, możemy na nią patrzeć z pewnego dystansu. I jeżeli patrzę z tego dystansu, powiedziałbym, że nawet jeżeli to nie było proste, nie było łatwe, ale dobrze się stało, że się właśnie tak stało. Nie? I ja myślę, że kontekstów, żeby tak powiedzieć, jest wiele. Na przykład może to być kontekst mój prywatny, że ja na przykład lubię swoje dzieci, dobrze mi jest z nimi być, rozmawiać. To takie, powiedzmy, takie trochę może egoistyczne, prywatne, osobiste spojrzenie, jednostkowe. Ale no, pracując na uczelni, teraz w tych dniach, kiedy kończy się wrzesień, zaczyna październik, i widzę, jaki szok przeżyło akurat uniwersytet, w którym pracuję, ale przypuszczam, że 99% uczelni w Polsce, jaki szok przeżywa się teraz, kiedy się robi statystyki, no i patrzy się, no jak to, w tym roku mamy 10% mniej studentów niż w zeszłym roku. Nie? Na UJ-cie taka najświeższa statystyka jest taka. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli ten trend się utrzyma, to za 10 lat nie będzie już żadnego. Uniwersytet, który obchodzi w tym roku słusznie, szczycąc się tym 650 lat swojego istnienia, rok jubileuszowy cały, i staje przed taką perspektywą, to znaczy ja myślę, że to jest też pewien kontekst cywilizacji, w której żyjemy, europejskiej, zachodniej cywilizacji, która wymiera. To nie jest żadna przesada, to jest fakt, który... Jest mała szansa, że się go uda temu zaradzić jakoś. Wymiera, po prostu wymiera ta cywilizacja. I też patrząc z tej perspektywy na to, że Bóg dał mi możliwość patrzeć, jak cudowną rzeczą jest życie, bogactwo życia, także powiem, że jestem bardzo zadowolony. Chociaż nie było to nigdy proste. Proszę bardzo.
Wydaje, że nie odpowiedział Pan.
No,
ma 18 lat. Natomiast chodziło chyba o to, ja bym też chętnie tego posłuchał, że jakby, no nie wiem, że na przykład w którymś momencie zapłakał Pan, że o Boże, no tak jak było, że może już starczy, prawda? Może za dużo, a potem na przykład za którymś razem, że o, właściwie nie było tak źle. Tylko Pan mówi o tej drugiej części.
Tak, no być może, że nie udało mi się odpowiedzieć na to pytanie, ale jeżeli pada konkretne pytanie, czy zapłakałem, to powiem tak, no nie, ale nie dlatego, żebym nie miał powodów, tylko że jakoś tak zostałem wychowany, że chłopaki nie płaczą, ale żona moja płakała nie raz. Płakała nie raz, a ja przeżywałem to poczucie niepewności, poczucie zagrożenia no, w inny sposób, nie płacząc może, ale... No, nie śpiąc po nocach, mając lęki, co będzie dalej, bo to no, taka sytuacja, że no, nie mamy mieszkania, tutaj nas eksmitują, jest czwórka czy tam piątka, nie, przepraszam, siódemka małych dzieci, jest wyrok w sądzie prawie gotowy, nie mamy się czym bronić, no, pensje na uniwersytecie wiadomo jakie są, nigdy nie było tak, żeby nam zbywało, jestem oswojony z debetem na rachunku, całkowicie normalny stan. Nie, to, tak, tak to było. Było to trudne. Nie? Z tej strony patrząc było to trudne i może się ocierało o płacz nawet w mojej sytuacji.
Tam z tyłu było pytanie. Tam z tyłu bardziej było pytanie. Tam pan chciał. Ja myślę, że pytań jest wiele, czasu jest mało, więc zostawmy sobie takie rozmowy i polemiki na czas jakiś późniejszy. Natomiast dajmy szansę zadać pytanie. Tam pan chciał z tyłu. A można prosić o pytanie?
Mam wrażenie, że to chciałem powiedzieć, ale pewnie mi się nie udało, skoro pan tak nie komentuje. Nie, taka była moja intencja, że jeżeli mamy się jakby zmierzyć z tym, czego ludzie szukają, no bo każdy z nas szuka rozwiązania problemów. Nie? Jeżeli jednym z takich haseł jest szukanie złotego środka, to ja nie wchodząc głęboko w analizę myśli Arystotelesa, ale próbuję odpowiedzieć na pytanie, jak ja rozumiem znajdywanie rozwiązania problemu w życiu. I to no, o tym się starałem mówić.
Przepraszam, nie odpowiedział pan, musimy się przyznać. Pan bardzo ładnie nam powiedział, złoty środek to jest hierarchia wartości. Bardzo na takie zdanie.
A nie, od tego się nie wypieram. To
no, to jest odpowiedź na to, prawda? To rzuci mi do tego większe cierpliwość.
Dobrze.
Może o tym pan nie wiesz swoje takie małą poradę jakieś.
Znaczy ja na początku się zastrzegałem, że nie czuję się specjalistą od znajdowania złotych środków, znaczy tej równowagi. I tutaj też nie wiem, czy... Ja bym powiedział podobnie jak na to pytanie o jałmużnę, że na przykład to, że w pewnym momencie no, musiałem wystopować karierę, nie tam zrezygnowałem z jakichś wyjazdów, zagranicznych stypendiów, no bo była piątka małych dzieci, żona powiedziała, że nie da sobie rady sama i musiałem z tego zrezygnować i dzisiaj widzę, że to bardzo dobrze się stało. Nie? Ale mógłbym też pokazać 5, 10, 15 innych przykładów z mojego życia, kiedy no, nie dałem swoim dzieciom tego czasu, który one wymagały absolutnie. Nie byłem mało cierpliwy, mało rozważny, mało czujny, żeby znaleźć ten moment, kiedy, czy dostrzec ten moment, kiedy oni bardzo potrzebują ojca w domu. Bardzo. Zwłaszcza synowie, ale nie tylko. Córki też. I dzisiaj jestem świadomy, że wiele takich momentów przegapiłem. Nie? To znaczy, tak jak z jałmużną. Bywało, że dawałem, bywało, że byłem skąpy. Dzisiaj żałuję. Tak samo z tym równowagą. Ja nie powiedziałbym absolutnie, że znalazłem sposób, jak pogodzić pracę zawodową i utrzymanie i bycie obecnym w takiej rodzinie. Nie mam reguły, którą mógłbym podyktować. Zapiszcie sobie, chłopaki, wiem, jak to zrobić. Nie? Ja wiem na pewno, że jeżeli dzisiaj mówiłem o tej regule, żeby szukać wartości, żeby mieć świadomość, co jest tą wartością prawdziwą, autentyczną, za którą trzeba oddawać także swoje życie, swój czas, swoją karierę, swój sukces w pracy, to ogólnie tak, ta reguła została tutaj sformułowana, ale no, wiele razy ja ją zdradziłem, tą regułę, nie? I dzisiaj moje dzieci w wielu momentach cierpią z tego powodu. No, jestem tego świadomy. Więc nie potrafię podyktować reguły, którą sam, jak gdybym ją sam znalazł, przećwiczył i jestem teraz ekspertem i specjalistą. Nie. Ale mogę to powiedzieć, że wszystkie te momenty, kiedy wybierałem z bólem serca na przykład, że chciałem, tak jak moi koledzy, jechać do Ameryki na pół roku, zarobić więcej pieniędzy i wrócić z tytułem czy książką w kieszeni, ale musiałem odmówić wtedy i dzisiaj powiem, tak, to służyło równowadze, na pewno, bo praca się nie zawaliła, nauka się nie zawaliła, świat się dalej kręci, także moja rodzina istnieje. Natomiast dokonałem też nieraz wyborów niedobrych. Na to bym chciał uczulić, nie? Żeby być bardzo czujnym, żeby być bardzo wrażliwym na to, czego od nas inni potrzebują naprawdę, bo jesteśmy im to winni. Żonie, to cośmy ślubowali, że cię nie opuszczasz do śmierci, i dzieciom, że ich wychowamy, to znaczy, że im damy pewien obraz świata, Boga, powiemy im, co jest prawdą w naszym przekonaniu, a co nie jest prawdą, co powinny robić, aby żyć godziwie, a czego robić nie powinny, to naszym dzieciom się należy od nas. To nie jest żaden luksus, że im to mówimy. Należy im się to od nas, ale zaniedbujemy to nieraz, nie? Przegapiamy sprawę. Więc na to bym chciał uczulić, żeby na to uważać bardzo, bo to są rzeczy ogromnie ważne.
Mam dwa pytania. Jedno ogólne, drugie szczegółowe. Ogólne to chciałbym zweryfikować, czy dobrze rozumiem to, co Pan powiedział, mianowicie, że no nie mamy łatwej odpowiedzi na ten złoty środek i takiego poradnikowego wskazania róbcie tak i inaczej, tylko dla mnie jest to piękne świadectwo życia polegające na tym, by budować relacje z Bogiem. I ta relacja, budowanie tej relacji jest tym poszukiwaniem złotego środka, że nigdy nie mamy łatwej odpowiedzi na to, co zrobić, tylko to zawsze będzie poszukiwanie. Moje pierwsze pytanie to właśnie się skończyło, więc chciałbym o weryfikację, bo później mam, może mogę już od razu powiedzieć w zasadzie szczegółowe. Jeżeli dobrze to rozumiem, to jak Pan to konkretnie realizuje, to znaczy jak już jest ten moment taki, że Pan nie wie, co zrobić, gdzie tutaj jest logika i takie myślenie czysto logiczne, a gdzie i w jakiej wadze, powiedzmy, jest modlitwa, bo rozumiem, że musi być jedno i drugie. To jest to szczegółowe. Czy po prostu idzie Pan na długi spacer, czy zamyka się Pan na... Bo zawsze, czasami można, trzeba zareagować szybko, a czasami jest trochę więcej czasu, więc to jest to szczegółowe pytanie.
No tak, ale ono jest też niełatwe, bo to trzeba by mówić o jakimś konkretnym wypadku, żeby jasno odpowiedzieć. Ja akurat... No, ja myślę, że też zależy trochę od typu osobowości, od sposobu podchodzenia do ja. Jestem takim typem bardzo zamkniętym, refleksyjnym, lubię dużo myśleć, przemyśliwać te sprawy, usypiając, różne rozpadając. I owszem, także modlitwa niewątpliwie jest mi bardzo pomocna, jest wręcz nieodzowna, żeby te decyzje podejmować. Szybko zazwyczaj podejmuję złe decyzje, ale... Są ludzie, którzy robią szybko dobre decyzje. No nie wiem, też jakąś regułę to trudno stworzyć. Ja osobiście 10 razy zastanawiam, moja żona już dawno zna, ale dobre rozwiązanie, a ja jeszcze myślę, jeszcze rozpatruję, komu by się nie narazić, co zrobić, jak to. Owszem, na modlitwie udaje się zazwyczaj to znaleźć. Tak bym to powiedział. No ogólnie było raczej, to komentarz, z którym się zgadzam. To jest interpretacja, którą się zgadzam. To chciałem powiedzieć.
Spróbuję troszkę głośniej, żeby też z tyłu można było to usłyszeć. Może troszkę z mikrofonu mi się też uda. Pierwsze... Dzień dobry.
Pierwsze w ogóle moje uznanie, że no niesamowity mam szacunek przed tym, że pan ma taką dużą rodzinę. Ja mam tylko jedną malutką córkę. No i po prostu bardzo mi pan tym imponuje. Jest to dla mnie wielki wzór. Mam dla pana pytanie, chociaż mam tylko jedną córeczkę, to czasami te ważne priorytety, można powiedzieć te duże kamienie, które do tego zbiornika wkładamy, czasami mi się zagubiają przez to, że jest jednak taki szum w moim życiu. U pana tego szumu było wiele więcej niż u mnie, bo pan miał jeszcze więcej tych obowiązków niż ja. I moje pytanie do pana jest tak w praktycznym życiu, w jaki sposób przy tym całym szumie, które pana otaczało, panu się udawało zawsze znowu odnaleźć te najważniejsze priorytety, które są w życiu. W jaki sposób pan to praktykował, żeby jednak ten szum, ta codzienność, która jest, ten cały piasek i ta woda, jednak nie oderwała pana od tych głównych elementów w życiu, tych głównych kamieni. Dziękuję.
Ja bym powiedział w ten sposób, że tam w tym tej prezentacji mojej osoby, która była na plakatach, było napisane oprócz tego, kim jestem z zawodu i jaką mam rodzinę, że jestem związany z drogą naukowo-katechumenalną od 37 lat. To, że z drogą ma może nie pierwszorzędne znaczenie. Pierwszorzędne znaczenie ma to, że myślę, że każda forma inicjacji w Kościele zakłada pewne sprawy fundamentalne i na drodze je nazywamy jako taki trójnóg. Nie? To jest Słowo Boże, liturgia i wspólnota. Znaczy mieć kontakt ze Słowem Bożym, słuchać Słowa Bożego, czyli modlić się codziennie z brewiarza czy w jakiejś innej formie, uczestniczyć w liturgii Kościoła i żyć we wspólnocie, znaczy mieć relacje do innych ludzi, patrzeć, jak inni sobie radzą, jak sobie nie radzą, na czym głowę rozbijają, a gdzie sobie, gdzie dobre rozwiązanie znaleźli. To były rzeczy, które mi pomagały. Nie? Powoli, ciągle po tych różnych klęskach, niepowodzeniach wracać do pionu, czy jakby ten kierunek na nowo podejmować. Ale znaczy dla mnie akurat to się na drodze zrealizowało. Nie? Droga była mi bardzo pomocna, bo spotykamy się dwa razy w tygodniu, zawsze wokół Słowa Bożego, zawsze celebrując liturgię i żyjąc we wspólnocie. I to myślę, coś podobnego, co robicie wy. Może to przyjmować inne formy, ale wydaje mi się, że to zawsze jest warunek konieczny, żeby człowiek nie został sam, tylko żeby słuchał tego, co Pan Bóg mówi, mógł na to zareagować w liturgii i mieć relacje do innych ludzi. Natomiast no, powiem tak, myśmy też mieli kiedyś jedną córeczkę tylko, a poza tym ważne to, co mówiłem. Przyjąć to życie, które Pan Bóg dla was przewidział. Nie mówi, że ktoś tam to lepiej zrobił, bo ma więcej dzieci czy mniej. Nie, mieć relacje do Pana Boga, razem z żoną modlić się, pytać o wolę Bożą. Znam małżeństwa, które mają jedno dziecko i są bardzo szczęśliwe i wiedzą, że pełnią wolę Bożą. Znam takie, które nie mają w ogóle dzieci, też pełnią wolę Bożą z trudem. Znam takie, które mają dzieci 12, 13, 18 też znam. Różnie to bywa, nie? Ale Pan Bóg ma scenariusz dla każdego osobisty.
Myślę, że czas już wygaszać pytania. Tam podnosiły się jeszcze dwie ręce, które chciałem uhonorować. Natomiast prosiłbym, żeby, jeżeli rodzą się w was jakieś kolejne pytania, zostawić je sobie na małe grupy. Ponieważ będzie jeszcze czas w małych grupach, gdzie będziemy mogli sobie nawzajem spróbować znaleźć też te odpowiedzi. Tutaj było pytanie i tam z tyłu troszkę dalej, nie?
Nie, pytanie jest tak niejednoznaczne, że odpowiedź by była też zupełnie jednoznaczna, więc proszę pozwolić mi uchylić się odpowiedź na to pytanie.
Tak, to ja mam właściwie takie jedno pytanie. Czy przypadkiem tego szukania złotego środka, tym co pan przedstawił wszystkim, to nie jest tak naprawdę puszczenie się i rzucenie się trochę w przepaść. To znaczy rzucenie racjonalizmu, racjonalnego myślenia, też pan nie deprecjonował racjonalnych wyborów.
Znaczy, jeżeli jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, znaczy we wspólnocie mężczyzn świętego Józefa, jeżeli słuchaliśmy przed chwilą Ewangelii w Kościele i teraz próbowałem też przywołać pewne Ewangelie, to ta uboga wdowa to właśnie zrobiła, rzuciła się. Ten młodzieniec, gdyby sprzedał wszystko, co miał, rzuciłby się w pewnym sensie w przepaść. Ale ja powiem tak, to byłyby dobre wybory w ich życiu. To byłyby dobre kroki. Myślę, że jestem przekonany, że tak. Ja wierzę, że to była dla tej niewiasty, która ostatnie dwa pieniążki wrzuciła do skarbony, było dobrym wyborem, bo mogła doświadczyć tego, że Bóg jest ponad jej pieniędzmi, ponad jej zabezpieczeniem. Ten młodzień jest tak samo, więc tak bym skomentował to pytanie.
Andrzeju, bardzo Ci dziękujemy za ten czas. Bardzo Ci dziękujemy za to nauczanie.
Ja bardzo dziękuję za Waszą obecność, za uwagę. Nie czuję, żebym kogokolwiek tu miał nauczać, ale mówiłem to, co dyktowało serce.
Chciałem jeszcze powiedzieć, że bardzo Ci dziękuję za Twoje świadectwo, bo to było coś, myślę, dla nas najważniejsze. Natomiast chciałbym, żebyśmy teraz wszyscy stanęli w dziękczynieniu wobec tego, który jest w nas sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Panie, dziękujemy Ci za ten czas. Panie, dziękujemy Ci za świadectwo Andrzeja. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że to Ty jesteś tym, który jest dla nas złotym środkiem. Że to Ty jesteś tym, w którym możemy zyskać pokój. Że to Ty jesteś tym, w którym, na którym możemy budować nasze życie, nasze wartości, nasze odpowiedzi, nasze decyzje. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy przyoblekać miłość, która jest więzią doskonałości. Tak jak napisał święty Paweł, sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Panie, dziękujemy Ci za ten czas, za te natchnienia, za te inspiracje. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tą skałą, na której możemy się opierać w naszych decyzjach, na której możemy się opierać w naszych wyborach i na której możemy opierać się, podejmując trudne sprawy w naszym życiu. Bądź uwielbiony, Panie, w tym miejscu i w tym czasie, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki wieków.